Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 26 lipca. Wspomnienie świętej Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. W minioną sobotę w Berlinie miała miejsce kolejna tzw. Parada Równości. W wydarzeniu wziął udział także chadecki burmistrz Berlina, pan Kai Wegner, który dostąpił nawet zaszczytu otwarcia imprezy. Jak informują lokalne media, pan Wegner był pierwszym burmistrzem stolicy z partii chrześcijańsko-demokratycznej, który otworzył Paradę Równości. Podczas inauguracji imprezy wyraził on troskę o tzw. osoby queer, których zachowanie jest według niego zagrożone w wielu miejscach na świecie. Osoby queer to mężczyźni przebrani za kobiety najczęściej, w zasadzie zawsze, w sposób bardzo wulgarny i zachowujący się w sposób wulgarny. I to ich zachowanie jest zagrożone, według pana Wegnera. Podczas otwarcia imprezy burmistrz powiedział: Berlin zawsze będzie bezpiecznym schronieniem dla ludzi queer, którzy są atakowani w innych krajach. W Ganie, w Ugandzie, w Polsce to nie do zniesienia. To bardzo miłe ze strony pana burmistrza, że wspomniał o naszym nadwiślańskim kraju. Prawdopodobnie takie zestawienie z Ganą czy Ugandą miało w jego ustach brzmieć jako obelga. Gdyby się nad tym jednak dłużej zastanowić, jest to piękna laurka. I szczerze mówiąc, myślę, że wielu Niemców, którzy słyszeli te słowa, choć oficjalnie, w tym oczywiście na mediach społecznościowych, w pełni popierają ludzi queer, w sercu poczuli ukłucie zazdrości. Belgia i cała Unia Europejska. Europejscy biskupi, zrzeszeni w Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, sprzeciwili się wpisaniu tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W miniony wtorek katoliccy hierarchowie wystosowali oświadczenie, w którym określili aborcję jako sprzeczną z prawami człowieka. W oświadczeniu czytamy: Godność człowieka jest najwyższą wartością traktatów i karty Unii Europejskiej, a poszanowanie godności każdej istoty ludzkiej na każdym etapie życia, zwłaszcza w sytuacjach całkowitej bezbronności, jest podstawową zasadą w społeczeństwie demokratycznym. Biskupi przypomnieli także, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przemawia przeciwko prawu do aborcji. Czytamy: Europejski Trybunał Praw Człowieka nigdy nie uznał aborcji za prawo człowieka chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, ale wręcz przeciwnie, uznał prawo do życia za podstawowe prawo człowieka i potwierdził w swoim orzecznictwie, że uzasadnionym celem państw sygnatariuszy konwencji jest ochrona życia nienarodzonych. Choć w oświadczeniu biskupów trochę za dużo sformułowań w stylu prawa człowieka, to mimo wszystko Bogu niech będą dzięki za taką ich postawę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Anny, matki Najświętszej Maryi Panny. O życiu świętej Anny nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Pisma Świętego. Przekazu o Matce Najświętszej Maryi Panny, a więc o babci Pana Jezusa, dostarczają nam tradycja Kościoła oraz pisma apokryficzne. Według wczesnochrześcijańskich podań święta Anna urodziła się w Judei, a jej rodzinny dom znajdował się w Betlejem. Jej rodzice, Stolanus i Emeretiana, pochodzili z rodu Dawida. Nie byli zamożni, jednak bardzo cnotliwi i sprawiedliwi. W wieku 24 lat Anna poślubiła pochodzącego z zamożnej i szanowanej nazareńskiej rodziny świętego Joachima. Święci Anna i Joachim tworzyli wzorowe małżeństwo. Przez pierwszych 20 lat nie doczekali się jednak potomstwa, co w kulturze żydowskiej było odbierane jako kara Boża. Wtedy Pan Bóg obdarzył ich potomstwem wyjątkowym, Najświętszą Marią Panną. Niedługo po zaślubinach Matki Bożej ze świętym Józefem zmarł święty Joachim, a Anna zamieszkała z córką i jej mężem oraz Panem Jezusem w Nazarecie. Dożywszy lat 80, zmarła, pobłogosławiona przez samego Chrystusa. Izrael. Doktor Andrzej Schneider, pełniący w Polsce funkcję zwierzchnika zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wystosował oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie w związku z coraz częstszymi agresywnymi zachowaniami wobec chrześcijan w Izraelu. Sprawcami ataków, których ofiarami najczęściej padają siostry zakonne oraz duchowni katoliccy, jest miejscowa ludność żydowska. W liście doktora Schneidera czytamy: w ostatnich dniach docierają do nas informacje o eskalacji agresji. Siostry wychodzące z klasztoru narażone są na plucie, wyzwiska i urąganie imieniu Pana Jezusa. Na teren klasztoru wrzucane są śmieci, czy to przez płot z balkonów, czy po prostu przez bramę. Na mieszkańców polskiej placówki i przebywających tam pielgrzymów rzucane są też worki wypełnione wodą. Brazylia. Jego ekscelencja Norbert Fürster, niemiecko-brazylijski biskup, udzielił wywiadu dla niemieckiego portalu katholisch.de. W rozmowie poruszył kwestie m.in. diakonatu kobiet czy wyświęcania żonatych księży. Hierarcha powiedział: w północnej Brazylii zastanawiano się, czy mogliby być żonaci mężczyźni, którzy i tak już dzisiaj prowadzą liturgię słowa, a którzy po jakimś przygotowaniu mogliby też celebrować Eucharystię. Idea polega na tym, by wyświęcać na księży, dla tych małych wspólnot lokalnych, na przykład diakonów stałych. Biskup Fürster skrytykował również obowiązkowy celibat, a także opowiedział się za święceniami diakonatu dla kobiet. W wywiadzie czytamy: jeżeli Kościół uczyniłby celibat fakultatywnym, byłoby pewnie więcej księży. W północnej Brazylii jesteśmy też jako biskupi bardzo otwarci na święcenia kobiet na diakonisy. Zwróćmy uwagę na pierwszą część tej wypowiedzi biskupa. Jeżeli Kościół uczyniłby celibat fakultatywnym, byłoby pewnie więcej księży. Biskup nie argumentuje, czy celibat jest słuszny, czy nie. Mówi tylko, że gdyby nie był obowiązkowy, byłoby więcej księży. Idąc za tą logiką, gdyby zrezygnować z obowiązkowych egzaminów na pilota, byłoby więcej pilotów. Gdyby zrezygnować z egzaminów lekarskich, byłoby dużo więcej lekarzy. Mamy też, zdaje się, rosnący deficyt nauczycieli. Gdyby zrezygnować z jakichkolwiek wymogów, byłoby dużo więcej nauczycieli. Wydaje mi się, że Jego Ekscelencja biskup Fürster zupełnie nieświadomie rozwiązał sporo współczesnych problemów. Stany Zjednoczone. Stanowy Kongres Luizjany odrzucił w minionym tygodniu weto gubernatora w sprawie ustawy zakazującej stosowania u nieletnich tzw. blokerów dojrzewania. Demokratyczny gubernator Luizjany, pan John Bell Edwards, zawetował ustawę zwaną szerzej jako Stop Harming Our Kids, czyli Przestańcie krzywdzić nasze dzieci, wprowadzającą zakaz okaleczania nieletnich przez poddawanie ich operacjom korekty płci czy podawanie im hormonów oraz blokerów dojrzewania. Jedyny wyjątek stanowiłyby dzieci urodzone z możliwymi do medycznego zweryfikowania zaburzeniami rozwoju seksualnego. W zeszłotygodniowym głosowaniu Stanowa Izba Reprezentantów odrzuciła weto większością 75 głosów za do 23 przeciw. Aż 3 posłów z Liberalnej Partii Demokratycznej głosowało za ochroną nieletnich. Luizjana dołączyła w ten sposób do kilkudziesięciu stanów, które ograniczyły okaleczanie dzieci w imię ideologii LGBTQ i wszystkie inne literki. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak donosi amerykański portal Politico, Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych planuje dokonać znacznych zmian w tzw. prawie aborcyjnym. Administracja prezydenta Joe Bidena ma przygotowywać regulacje, zgodnie z którymi aborcja miałaby wejść w zakres prawa cywilnego, dzięki czemu automatycznie stałaby się legalna w tych stanach, gdzie kodeks karny przewiduje kary za mordowanie nienarodzonych. Sprzeciw wobec tych planów zadeklarowało już 18 stanowych prokuratorów generalnych, którzy zarzucili rządowi próbę odebrania poszczególnym stanom decydowania o własnym prawie. Rząd pana Bidena od dawna stara się zwiększyć dostępność do aborcji, zwłaszcza po wyroku Sądu Najwyższego z roku 2022, który zniósł tzw. powszechne prawo do aborcji, pozostawiając tę kwestię poszczególnym stanom. W przyszłym roku wybory w USA. W Polsce w najbliższych miesiącach będziemy obserwować prawdopodobnie dosyć ożywione kampanie wyborcze. I dla wszystkich, którzy się z tego nie wyłączą, nie będzie to raczej czas spokojny. Jestem przekonany, że to, co będzie się działo w Stanach w przyszłym roku, będzie dużo, dużo gorsze. Obydwie strony z pewnością będą traktowały te wybory jako jedne z najważniejszych w historii. Polska. Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Marcin Wiącek, zwrócił się do ministra zdrowia oraz rzecznika praw pacjenta o zajęcie stanowiska w sprawie aborcji na podstawie tzw. przesłanki zdrowia psychicznego. Przedwczoraj na stronie biura rzecznika pojawiła się odpowiedź resortu zdrowia, podpisana przez wiceministra Waldemara Kraskę, który napisał: przerwanie ciąży jest dopuszczalne w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Decyzja o tym, czy wystąpiły powyższe okoliczności, jest i może być podejmowana wyłącznie przez lekarza w odniesieniu do konkretnego przypadku. W związku z powyższym nie został określony zamknięty katalog wskazań do przerywania ciąży w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej. Niestety, polski rząd oficjalnie poparł szeroką interpretację tzw. prawa aborcyjnego i coraz śmielej uchyla drzwi do niwelowania chwalebnych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020. Przesłanka zdrowia psychicznego otwiera wiele możliwych furtek, prawie na oścież. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Z Polski ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Warunkiem jest posłuszeństwo woli Bożej. Myślę, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z tego, jak w dobrej sytuacji jest dziś Polska i jaką to daje jej szansę. Że Polska jest tak naprawdę lata świetlne za Zachodem, jeżeli chodzi o klękanie przed rewolucją neomarksistowską z jej głównym symbolem, tęczową flagą i ideologią, którą ta flaga reprezentuje. Po drugie, wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak szybko Polska tę szansę zaprzepaszcza. Gdyby ktoś zapytał mnie, co po ludzku można zrobić, żeby jak najlepiej przysłużyć się Polsce i pomóc jej nie zmarnować tej swojej szansy, wymieniłbym dwie rzeczy. W sferze wiary, każdy polski katolik na czele z kapłanami powinien postanowić sobie, że nie pójdzie na żaden kompromis w kwestiach prawdy i fałszu. Że przy ocenie zdarzeń, sytuacji w kościele, przeróżnych ruchów czy wspólnot, publicznych wypowiedzi hierarchów nie będzie kierował się emocjami, ale prawdą. Katolickie prawdy wiary są o wiele prostsze do zrozumienia niż często nam się wydaje. Jeżeli katolik będzie w tym uczciwy, prędzej czy później odkryje skarby tradycji katolickiej. Czyli prawdziwą, a nie podrobioną religię katolicką. Proszę tylko o jedno, o uczciwość w myśleniu i o niechodzenie na kompromisy w kwestiach prawdy i fałszu. To o tyle w kwestiach wiary. W przestrzeni życia codziennego, gdybym miał wskazać jedną rzecz, która najbardziej przysłuży się Polsce, byłoby to, i tu chwila pauzy, ponieważ rzadko która teza jest aż tak podatna na wyśmianie i tak, jak to się mówi, memogenna, niż ta, którą teraz, mój drogi słuchaczu, usłyszysz. Gdybym miał wskazać jedną rzecz, która w Polsce przyczyniłaby się do poprawienia sytuacji w dłuższej perspektywie, byłoby to zakazywanie przez rodziców dzieciom TikToka. Nieświadomość, czym jest TikTok, jest w naszym społeczeństwie zdumiewająca. Miliony ludzi, szczególnie młodych, ściąga sobie aplikacje i przerzuca kciukiem filmiki. Mało kto zadaje sobie pytanie, dlaczego wśród setek milionów TikToków mi na ekranie od pierwszego dnia wyświetlają się akurat te, a nie inne. Co robi TikTok z użytkownikiem, przy czym oczywiście z im młodszym, tym bardziej. I w tej rozprawce pomińmy zupełnie fakt, że to aplikacja chińska i że są ogromne i uzasadnione wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa naszych danych. Dziś chcę mówić tylko o wpływie na odbiorcę. Po pierwsze, oczywiście TikTok smaży mózg dopaminą. Twórcy najpopularniejszych aplikacji wydają niesamowite pieniądze na analizę mechanizmów zachodzących w ludzkim organizmie. I wykorzystują tę wiedzę do uzależniania ludzi od swoich produktów. TikTok w tym absolutnie przoduje, powodując wystrzał dopaminy co kilkanaście sekund. Proszę zaobserwować, czy nie jest tak, że im człowiek młodszy i dłużej używający TikToka, tym trudniej mu na przykład obejrzeć długi film bez ciągłego spoglądania na telefon. Dlaczego tak jest? Bo dopamina bardzo uzależnia i jeżeli potem odstawi się jej wyzwalacz, człowiek czuje duży dyskomfort. A pustki tej nie zapełni nic, co powoduje wystrzały dopaminy o mniejszym natężeniu. TikTok więc tak naprawdę obrzydza zupełnie świat rzeczywisty, który nigdy nie przyniesie takich reakcji chemicznych w mózgu. Samo to wystarczyłoby, żeby uznać TikToka za narzędzie wyjątkowo szkodliwe. Ale to nie wszystko, a nawet nie większość, nawet nie połowa. Prawdziwe działanie TikToka jest o wiele bardziej wysublimowane. TikTok od pierwszego wyświetlonego filmiku profiluje użytkownika i od pierwszych filmików bada jego podatność na treści gender, transpłciowości, homoseksualizmu itd., treści ekologizmu, treści wprowadzających w zaburzenia żywienia, niebezpieczne zachowania seksualne itd. Od pierwszych filmików treści takie są podawane w odpowiednich dawkach i w zależności od tego, które filmiki człowiek przesunie kciukiem dalej albo które poserduszkuje, które TikToki obejrzy do końca, których nie. Pan algorytm buduje sobie wiedzę o tym użytkowniku. Jeżeli na przykład ktoś na starcie pomija, odrzuca treści związane z LGBTQ i innymi literkami, pomija też chwilowo troskę o Matkę Ziemię, czy też nie jest zainteresowany żadnymi challenge'ami, żeby się na przykład udusić na wizji, ale w zamian za to pokazuje, że interesuje go taniec i sport, algorytm w odpowiednich dawkach i w odpowiednim momencie poda mu tamte niebezpieczne treści wplecione w taniec czy sport. Gdy już raz pan algorytm znajdzie szczelinę, przez którą może sączyć, będzie sączył w sposób bardzo skuteczny. Pan algorytm TikToka nigdy się nie poddaje. Czeka na słabszy moment człowieka, by wciągnąć go albo w jakąś ideologię, albo na przykład dziewczyny w zaburzenia żywienia. I ta dziewczyna nawet nie wie, czemu po roku używania TikToka, oglądania kotków, tańca i sportu, nagle ona nie może się oderwać od chudych dziewczyn, które opowiadają o tym, jak są szczęśliwe, bo nic nie jedzą. To jest oczywiście tylko jeden z przykładów, natomiast wiele dziewczyn na świecie doprowadziło się na skraj śmierci z powodu niejedzenia, które zaczęło się nagle, a rodzice nawet nie wiedzą, że ma to związek z TikTokiem. TikTok oczywiście działa nie tylko na odbiorcę, ale również na twórcę. Jeżeli ktoś postanowi wrzucać filmiki na TikToka i nie zrazi się faktem, że jego pierwszy filmik o kotku nie ma za dużo serduszek, pan algorytm bardzo szybko nauczy go określonych zachowań. Pokaż coś zmysłowego. Pokaż coś erotycznego. Pokaż coś niebezpiecznego. Może opowiedz o tym, że nie jesz, albo siej panikę, że ziemia się kończy. Natomiast zdecydowanie na pierwszym miejscu są zachowania erotyczne. Jeżeli nie masz jakiegoś wybitnego talentu, a taki ma tak naprawdę może jedna osoba na 1000, to wykorzystaj to, co masz. Odrobinę golizny. Większość ludzi myśli, że to inni ludzie wolą oglądać takie rzeczy, więc trzeba to wrzucać. Podczas gdy przede wszystkim takie rzeczy nagradza pan algorytm. Gdyby w Polsce rodzice wiedzieli, co znajduje się na telefonach ich dzieci, gdyby nie byli tak naiwni i nie mówili, takie tam tańce wesołe mają, żarty, zresztą sam kiedyś ściągnąłem TikToka i niczego złego tam nie było. Jakby pan algorytm nie wiedział, jaki jest wiek użytkownika i co mu pokazywać, a czego nie. Dużo by, mój drogi słuchaczu, opowiadać. Algorytm TikToka, gdyby nie był czymś naprawdę strasznym, byłby najbardziej fascynującym narzędziem stworzonym przez człowieka. Na TikToka u dziecka czy nastolatka powinna być jedna reakcja rodzica. Zakaz. Tylko ilu rodziców w dzisiejszych czasach ma jeszcze taką siłę przebicia u swoich własnych dzieci? Mój drogi słuchaczu, jeżeli uważasz, że te rozprawki mają jakieś znamiona sensu, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na stronę www.powiemymamie.pl. Tam jest pierwszy audiobook zawierający 40 podobnych rozprawek, drugi jest w przygotowaniu. W przygotowaniu są również encykliki w formie audiobooka. www.powiemymamie.pl. Mario, posłuchaj się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chciałbyś wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Anno, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.